Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dziś poznamy dane o sytuacji na rynku pracy w styczniu. Ze wstępnego szacunku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowanego jeszcze na początku lutego wynika, że w poprzednim miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 6,5% wobec 6,2% w grudniu. A jakich danych się panowie spodziewają? Czy te szacunki Ministerstwa Rozwoju mogą się dzisiaj sprawdzić w tych danych, które poda Główny Urząd Statystyczny?
Raczej się sprawdzą, dlatego Marek że mamy sezonowość i te informacje też przez pracodawców były potwierdzane, że jest troszeczkę gorzej, więc myślę, że spodziewaliśmy się tego. Nie ma co tutaj kruszyć kopii. Czekamy na nowy Polski Ład, czekamy na odmrażanie gospodarki i dopiero wtedy będziemy mogli bardziej realnie mówić o stanie, o tym, co się dzieje na rynku pracy.
Ja jestem tego samego zdania, bo
Grzegorz Pellowski.
Niestety bezrobocie przekłada się na to, ile pracy mamy do wykonania, a tej pracy mamy no teraz z racji COVID-u mamy mniej i miejsca pracy no, są zamrożone. Musimy pamiętać, że cała branża turystyczna no, czeka. I to jest, no, trzeba się cieszyć tylko tym, że powiedzmy sezon przed nami i z każdym miesiącem będzie lepiej.
No to nie tylko branża turystyczna, ale też wszystkie, które z nią współpracują, to między innymi z tego, co słyszałam, także kurierzy. Oprócz tego są to również pralnie, które pracowały na usługach hoteli wielu i one tutaj nie mają.
Ale i branża Horeka cała, także to jest tak. Wszystko powiązane, tak.
Ale i też szerzej rynek usług dosyć słabo wygląda nasza konsumpcja wewnętrzna. Pozytywnie zaskoczyły te parametry przemysłowe, eksportowe. Więc budowlanka bardzo dobrze zaskoczyła i to jakoś bilansuje się. Myśmy kiedyś w 2010 roku, publikując raport Praca Polska 2010, on powstawał pod egidą Solidarności, wskazywaliśmy, że zdrowa gospodarka musi się opierać na dwóch stopach. Nie tylko tej produkcji i eksporcie, ale także właśnie na konsumpcji wewnętrznej, bo w razie problemów albo jedna ratuje, albo druga. Dzisiaj bardzo dobrze to widać, jak ten balans pomiędzy wewnętrznym rynkiem a zewnętrznym wzajemnie się uzupełnia i dzięki temu ta gospodarka może dużo lepiej funkcjonować niż to było na przykład właśnie w kryzysie 2007-2008.
A jeśli te dane się potwierdzą dzisiaj, te, które opublikuje GUS, to panów zdaniem, w którą stronę będziemy dalej iść? Czy należy oczekiwać zatrzymania się tego wzrostu, czy pogłębienia?
Tutaj sytuację mamy tak naprawdę zero-jedynkową. Jeżeli będzie postępowało odmrażanie gospodarki, to ten trend będzie się odwracał. Nasz rynek pracy ciągle potrzebuje pracowników. Bardzo dużo było Ukraińców. Wiele kin się nie otworzyło, na przykład dlatego, że nie mogą znaleźć pracowników, aby te kina obsłużyć. I tutaj ta sytuacja będzie się odwracała. Jeśli zamrożenie gospodarki i lockdown będzie poszerzany, to będzie się sytuacja pogarszała, więc tutaj nie ma wielkiej filozofii.
Dzisiaj wiceminister rozwoju Olga Semeniuk mówiła, że nie widzi możliwości odmrażania gospodarki w najbliższym czasie. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem z innych danych nawet 100 milionów pracowników do 2030 roku może być zmuszonych do zmiany zawodu. Wynika z badań McKinsey, na które powołuje się Forsal.pl. Tylko tutaj ważna informacja, że tych 100 milionów osób dotyczy nie całego świata, ale tylko tych największych gospodarek. Więc takich osób będzie znacznie, znacznie więcej niż 100 milionów osób. To niewiele czasu do 2030 roku. Na ile, bo musimy brać pod uwagę, że nas, nasz rynek polski również to dotknie, na ile polski system szkoleń zawodowych na takie wyzwanie jest przygotowany?
No właśnie nie wiadomo, czy nasz rynek tak bardzo dotknie, dlatego że z tych danych, które pani redaktor przytoczyła, większość tego konsumują Chiny, Indie i Stany Zjednoczone, a więc te największe molochy, na których, ale Francja już, bo to jest ogromna przepaść, no to jest, to są po prostu skala liczb jest dużo, dużo mniejsza. I o co w tym wszystkim chodzi? Tam są przede wszystkim gigantyczne taśmy produkcyjne i no wręcz w przypadku Chin to wręcz obozy pracy. I tego przede wszystkim dotyczy ta konieczność. Często powtarzamy o rozwoju sztucznej inteligencji, o rozwoju automatyki, o tym, że coraz więcej robotów przejmuje produkcję, ale też w tej audycji mówiliśmy wiele razy, że wielu zawodów, które będą w przyszłości, nie potrafimy sobie jeszcze dzisiaj wyobrazić. Ja bym tak bardzo mocno alarmistycznie w to nie bił, a skupił się na tym, o czym pani też wspomniała, że przede wszystkim musimy prowadzić tę pracę organiczną, a więc tak rozwijać szkolnictwo, tak przewidywać te trendy i uruchamiać takie kierunki, które będą temu zawczasu przeciwdziałały. I wtedy nie będziemy musieli mówić o przekwalifikowywaniu, tylko kwalifikowaniu pracowników do nowych zajęć, które nadchodzą.
A jak tam z przewidywaniem tych trendów idzie? To pytanie teraz do pana Perlowskiego.
Powiem pani redaktor, czytałem kiedyś taki materiał na temat, co się będzie działo. Chodzi o kierowców. Jeżeli nastąpi gwałtowny, a to już się dzieje, mówię o samochodach mobilnych, o autonomicznych samochodach. W Stanach Zjednoczonych setki tysięcy kierowców straci pracę. To jest już na wyciągnięcie ręki. Już te samochody ciężarowe są testowane, one już jeżdżą. W 2030 roku już Anglia ustaliła, że zarejestruje ostatni samochód na benzynę. Także to się będzie działo jeszcze za naszego życia. To tak jak powiedział pan Marek, wiele rzeczy, wielu zawodów jeszcze nie znamy, ale jak popatrzymy na taką linię montażową samochodów sprzed 30-40 lat, gdzie krzątali się ludzie, dzisiaj tam tych ludzi już nie ma. To wszystko wykonują roboty. Także z tym się trzeba liczyć, że ten postęp będzie następował i przedsiębiorcy wiedzą, że największym kosztem w przedsiębiorstwie to jest człowiek i żeby skutecznie konkurować na rynku ze swoim produktem, no trzeba udział siły ludzkiej ograniczać. Ten komputer, raczej ten robot, pomimo że on jest drogi w zakupie, on i tak na przestrzeni tych wielu, wielu lat eksploatacji, on się zwróci parokrotnie. Ja też wierzę w to, że tutaj w najbliższych latach znajdą ogromne zmiany. Powiem państwu też tak na marginesie, chciałem teraz hydraulika, który by mi tam przerobił rurkę miedzianą, to zgłosiło się chyba z 15, a każdy mówił, że on nie, on tylko robi te rurki plastikowe. Także dzieje się bardzo dużo, technologia wkracza, naprawdę już bardzo zaawansowana, musimy się kształcić, musimy się przystosowywać do tej nowej technologii, to nie będzie takie proste w przyszłości.
Mhm. Ale znalazł pan fachowca od tych rurek miedzianych, bo jak nie to
tak,
podejść, to pan
na tego mojego, poczekałem na dobrze tego mojego, wiedzieć, który zawsze nam robi, bo niestety no, byłem zaskoczony tym, jak trudno jest pospawać dwie miedziane rurki.
Polutować to po pierwsze, a po drugie nie jest to takie trudne, ale wymaga ogromnej staranności.
No i czego się człowiek dowiaduje, prowadząc audycję? Teraz troszkę zmieniamy temat. Po raz pierwszy od 5 lat na rynku nieruchomości pojawiły się spadki cen, informuje Business Insider. Pojawiają się największe w historii rozbieżności między ceną ofertową, nazwijmy ją życzeniową, od ceny transakcyjnej, czyli tej realnej, takiej, po jakiej rzeczywiście daną nieruchomość sprzedano. Poza tym bardzo spadły ceny wynajmu, brakuje najemców. Na ile panów zdaniem stoimy w obliczu odwrócenia trendu nieruchomości? Czy to już można uznać, że to takie małe początki?
Jeszcze nie, dlatego że po 5 latach nieustannych wzrostów, jeżeli coś się zatrzymało, to nie można wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków. No, rosnąć nie może w nieskończoność, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, jesteśmy trochę w zawieszeniu, mało jest najemców, bo siedzimy w domach. Dużo pracy zdalnej powoduje, że zostaliśmy w cudzysłowie, te słoiki zostały u siebie w domach, nie pojechały do Warszawy, Wrocławia czy Gdańska. I pracują zdalnie, więc tych najmów jest dużo, dużo mniej. Poza tym obawiamy się o swoją przyszłość. Jesteśmy przecież w recesji, jesteśmy w kryzysie. Ciągle jest niewiadomą, jak odmrażanie gospodarki będzie następowało. I to wszystko powoduje, że rzeczywiście troszkę jest zadyszki na tym rynku. I tu wracamy do tego, co mówiliśmy wcześniej przy okazji bezrobocia. Jeśli gospodarka będzie odmrażana i będziemy funkcjonować normalnie, ten trend nie tylko się zatrzyma, ale się odwróci. Jeżeli będziemy dalej mrożeni, to będzie się to pogłębiało i rynek mieszkań nie będzie tutaj wyjątkiem. Ale na tej podstawie, którą w tej chwili mamy, mówienie o odwróceniu jakiegoś trendu jest przedwczesne i tutaj bym był ostrożny w ferowaniu takich prognoz.
To inaczej, jak... Proszę bardzo.
Ja chciałbym takie swoje spostrzeżenia. No wszystko, mi się wydaje, że na rynek nieruchomości, cen nieruchomości ma ta sytuacja covidowa teraz, jaka ma miejsce. Powiem, też mamy mieszkania na wynajem i też z racji tego, że mniej ruchu jest i turystów i w ogóle ludzi mniej się przemieszcza, mniej osób korzysta z najmu. Na przykład nie widać tych, no ja to rano widzę, jak staję o godzinie 6 i widzę w poprzednich latach, to już z tymi walizeczkami turyści młodzież się przemieszczała, prawda, były to osoby, które gdzieś tam się udawały w inne miejsce. Teraz tego nie ma, to zamarło, to stanęło. Trzeba pamiętać też, że na ceny mieszkań, no też się pomału to kończy, bo zainteresowanie tymi najmami jest dużo mniejsze. Potem te odsetki bankowe, które są bardzo niskie, one wtedy powodowały, że te ceny rosły, bo warto było wynająć, kupić mieszkanie, wynająć i stopa zwrotu była znacznie wyższa niż w banku. Teraz to no, stoi pod znakiem zapytania. Także uważam, póki nie minie sytuacja covidowa, to sytuacja na rynku mieszkaniowym będzie, tak mi się wydaje, takie to są moje spostrzeżenia, będzie szła w dół. I no po raz pierwszy.
Też... Proszę pamiętać też o sytuacji z frankowiczami, bo to powoduje, że bardzo duża część sektora jest w zawieszeniu, czeka na rozstrzygnięcia i Sądu Najwyższego, i ewentualnych później rozstrzygnięć, a więc czy będą sprawy sądowe, czy będą te kredyty, będą ugody zawierane z bankami, a banki musiały potworzyć ogromne zabezpieczenia na te kredyty, czekając właśnie na rozstrzygnięcia sądowe. To też powoduje, że rynek w sporej części jest troszeczkę w zawieszeniu i jeżeli te fundusze i te sprawy zostaną rozstrzygnięte i te fundusze uwolnione, to też może być impuls ożywczy dla rynku mieszkaniowego. No i też pamiętajmy, oddaliśmy w zeszłym roku rekordową ilość mieszkań.
Najwięcej od czasów Gierkowskich, a nawet mówi się, że rekord Gierkowski został pobity i w tym roku jest rekordowa liczba rozpoczętych budów.
I siłą rzeczy to zawsze powoduje, że jak jest dużo na rynku, to jest trochę taniej. Ale mówię, nie wyciągajmy zbyt daleko idących wniosków. Za bardzo jesteśmy w tej chwili w zawieszeniu i zbyt wiele niewiadomych co do naszej przyszłości, abyśmy mogli wyciągać takie daleko idące wnioski.
Ale jeszcze a propos tego, o czym tutaj panowie mówią, czyli te rekordy, oprócz tego, no niestety, ale przez COVID-a zmarło więcej Polaków niż w poprzednich latach, urodziło się mniej dzieci. Business Insider podał bardzo ciekawą informację. Według ich wyliczeń sprzed kilku miesięcy można powiedzieć, że na rynku nie ma już luki mieszkaniowej, za którą uważa się przewagę liczby gospodarstw domowych nad liczbą zbudowanych mieszkań. Zresztą gdzieś rzeczywiście taka informacja się pojawiała. Oni twierdzą, że jest nadwyżka, która dzisiaj wynosi ponad 300 tysięcy lokali mieszkalnych, które prawdopodobnie w tej chwili zasilają rynek wynajmu. A skoro ten stał się nieopłacalny, no to można oczekiwać, a sytuacja jaka jest covidowa, pandemiczna, widzimy, że część tych mieszkań pewnie zostanie przeniesionych na rynek sprzedaży.
Być może. Ja bym jeszcze poczekał na potwierdzenie tego typu. No to, dla mnie na razie to są spekulacje. To jeszcze to nie ma takich twardych, potwierdzonych danych, żeby można było w ten sposób to podsumować.
Mamy jeszcze niecałe 4 minutki, to zdążymy o jedzeniu troszkę porozmawiać. Polacy coraz chętniej sięgają po roślinne zamienniki mięsa. Ponad 68% osób jedzących poza domem zamawia dania bezmięsne, informuje Newseria. W tej chwili już około 30% Polaków deklaruje, że czasami w domu rezygnuje z mięsa na rzecz dań roślinnych. Ponad 60% deklaruje, że tego typu produkty wybiera jedząc poza domem. 57% mówi, że chce zredukować spożycie mięsa w ciągu najbliższego roku czy dwóch. No i właśnie, czy to jest moda, czy to jest trend i jak to może wpłynąć na naszą gospodarkę?
O jedzeniu pan Grzegorz najpierw może.
Panie Grzegorzu? Chyba nam pan Grzegorz...
To ja powiem pierwszą rzecz. Przede wszystkim spożywamy bardzo duże ilości kalorii, a wykonujemy pracę, która tych kalorii nie zużywa. No, mówiąc obrazowo, jemy tak, jak mielibyśmy pracować kilofem, a siedzimy przed komputerem. I to jest największy problem, jaki mamy. Tłuszcz zwierzęcy jest jedynym składnikiem pokarmowym, który się magazynuje. Stąd te nasze otyłości, opony. Po prostu jest tego za dużo. To, że więcej jest warzyw, to, że więcej jest zamienników, jest bardzo dobrą informacją, bo to pokazuje, że zaczynamy wreszcie świadomie patrzeć na swoje menu. Ale to nie znaczy, że mięso jest passé. W Polsce mięso jest naprawdę bardzo wysoko notowane i będzie, jesteśmy smakoszami mięsa. I to mięso też jest bardzo ważne, jest bardzo cennym źródłem pokarmów. Problem jest w proporcjach i ilości. No mówię, kalorii wrzucamy w siebie tak jak do pracy kilofem, a leżymy na leżance i patrzymy w monitor komputera.
A na ile to otwiera miejsce dla nowych producentów? I tutaj do pana Marka Lewandowskiego, bo pan Grzegorz nam niestety gdzieś zniknął.
Wielka szkoda. Zawsze życie nie znosi próżni i na rynku, szczególnie polscy pracodawcy, polscy przedsiębiorcy, co mnie niezwykle fascynuje, są bardzo elastyczni i są wyczuleni na takie zmiany. To jest zresztą też poniekąd odpowiedź na to, że tak dobrze radzimy sobie w tym kryzysie i też przestroga, żeby tak prowadzić działania pomocowe, aby tych polskich przedsiębiorców, szczególnie z tych małych i średnich przedsiębiorstw, nie zarżnąć, bo to właśnie daje nam tę elastyczność. Jeśli będzie rosnąca potrzeba na rynku, nasi przedsiębiorcy doskonale się w to wpasują i tę lukę wypełnią. Ale myślę, że nie skreślajmy mięsa, to jest przesadzone. Myślę, że do mięsa jesteśmy przywiązani i jeszcze długie lata ono będzie dla nas podstawowym składnikiem naszego menu.
No właśnie, ale tak sobie myślę, że a propos tej luki, którą będą w stanie wypełnić nawet ci przedsiębiorcy, którzy przez całe lata produkowali mięso, przetwory mięsne, różnego rodzaju wędliny. No nie ukrywam, że jadłam kabanosy polskiego producenta z roślin i naprawdę są świetne, więc to nie będzie oznaczało katastrofy, jeśli więcej Polaków będzie chciało jeść roślinne zamienniki, bo polscy producenci potrafią stanąć na wysokości zadania. Słyszę, że pan Grzegorz nam się objawił, ale panie Grzegorzu, jedno zdanie, bo 10 sekund.
Jeżeli chodzi o tą żywność, jest ogromna zmiana, jeżeli chodzi o żywienie. To widać już od ładnych paru lat. Jest moda na zdrowe odżywianie. Koncerny wychodzą naprzeciw. Koncerny zainwestowały miliardy dolarów w to, żeby nam teraz jak gdyby zacząć serwować sztuczne mięso.
Ale też wmówić.
McDonaldy i inne sieci. Już nie wiem, czy już mają w ofercie, ale już będą to miały. To jest kwestia niedługiego czasu.
I kończymy.
Także trzeba się przygotować.
Kropka. Dziękuję bardzo. Moimi państwa gośćmi byli dziś z małymi problemami Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.